bracia i siostry, tutaj zgromadzenie, jak również kochani słuchacze Radia Maria. Wielki poniedziałek. Piękne dni nas czekają. Dobrze byłoby, żeby serca nasze zapałało na te dni teraz. Pan Jezus przybywa już w pobliżu Jerozolimy, ponieważ czeka go śmierć właśnie w Jerozolimie. Chce być blisko. A więc przybywa do Betanii, gdzie jest tylko 3 kilometry od Jerozolimy. Betania leżała na Górze Oliwnej, na zboczu tej góry od strony wschodniej, kiedy się idzie od Jerozolimy na wschód. Nie mylić tej Betanii z drugą Betanią, o której mówi Ewangelia, że Betania, gdzie Jan udzielał chrztu. To było tuż nad wodą, nad Jordanem, ale z drugiej strony Jordanu i nieco dalej od Jerozolimy. Pan Jezus przybył do Betanii, do Łazarza, którego wskrzesił, do Marty i Marii. Stamtąd też wstąpił po zmartwychwstaniu do nieba właśnie na Górze Oliwnej w okolicach Betanii. Jezus siedział pośród biesiadników, siedział przy Łazarzu. Natomiast Marta bardzo energicznie usługiwała gościom, bo dużo ich było. Maria zaś wzięła funt drogocennego olejku nardowego, nie mylić tego słowa, nie mówić narodowego, tylko nardowego, i namaściła Jezusowi stopy. Nard, olejek wonny otrzymywany z pewnej rośliny w Himalajach, a więc Indie. Dlatego kosztował bardzo dużo, bo wonność jego była niezwykła. Ewangelia podaje, że był to olejek drogocenny o niezwykłym zapachu. Wtedy Judasz zabrał głos. W imieniu skrajnej lewicy wobec Jezusa, opozycja. Zabrał głos pełen troski o ludzi. I można by w to uwierzyć, gdyby Ewangelia nie pisała, że Judasz był złodziejem. A powiedział bardzo piękne słowa, proszę posłuchać, Judasz. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów, ogromny pieniądz, i nie rozdano ubogim? Piękne zdanie. Opozycje zwykle mają takie piękne zdania, ale zatem kryje się to, co mówi Ewangelia. Judasz był złodziejem. A Pan Jezus odpowiedział Judaszowi: zostaw ją. Czy Jezus jednak nie poszedł za tą propagandą Judaszową? Te słowa usłyszeli wszyscy biesiadnicy. Byli tam i faryzeusze. Tak. Więc więcej jeszcze można powiedzieć, że jak mówi Ewangelia, wokół domu były tłumy ludzi, bo byli bardzo ciekawi zobaczyć Jezusa z bliska, a więcej jeszcze Łazarza, którego Jezus wyrwał z grobu, a już rozkładało się jego ciało, a on teraz żyje i jest. Bo niesamowite zjawisko. Nie dziwcie się, że tam tłumy się gromadziły, chciały zobaczyć Łazarza. Wówczas faryzeusze, widząc to wszystko, co się tu działo, a więc Jezusa, mają blisko w zasięgu ręki, Łazarza, który został wskrzeszony, żyje, jak on wygląda. Martę opanowaną troską o Jezusa i gości, Marię tak hojną dla Jezusa i tego wszystkiego faryzeuszom było już za dużo. I wiecie, jaką podjęli decyzję właśnie wtedy? Trzeba go zabić. Kogo? Jezusa. Gorzej. Zabijemy również Łazarza, bo z jego powodu, tak argumentują, wielu Żydów od nas się odłączyło i przystało do Jezusa. Straszna decyzja. Śmierć. Ci, co czynią najwięcej dobra w historii, w Kościele, muszą ginąć. Nie dlatego, że czynią dobrze, ale że czynią to z miłości do naszego Pana Jezusa i do Kościoła Świętego, który jest naszą matką. Jak mówię to kazanie, już jeden chrześcijanin został zabity. Co kilka minut jeden jest zabijany. Najbardziej mordowana religia świata. I to nie ze względu na dobro, tylko na Jezusa. Że oni wierzą w Jezusa. I pragnę dać jedną drugą uwagę na koniec, mianowicie przeżyłem teraz rekolekcje wielkopostne tu w naszej parafii i jak tu jestem 20 już lat, obserwowałem rekolekcje młodzieżowe, różnie bywało, lepiej nie mówić. Natomiast byłem zdumiony, że całe tłumy młodzieży z nauczycielami, z katechetami szli tą ulicą do kościoła, wypełniało kościół. Ja patrzę, żadnych smartfonów w rękach, żadnych komórek. Siedzą, milczą, a zwykle rozmawiali i połowa z nich wychodziła po kilkunastu minutach dawniej. A teraz słuchali Słowa Bożego po to, że kiedy wyszli z kościoła, druga grupa już nadchodziła, wyobrażacie sobie tłum na ulicy, jak te dwie grupy się wielkie mijają, przyszła, wypełniała kościół, druga grupa, to samo. I pomyślałem sobie, mój Jezu, im więcej zła, a Toruń w tej chwili pobił trochę rekordy zła, zwłaszcza teatr, aż się serce kraje, że ludzie na naszych oczach tak nienawidzą Kościoła i nienawidzą tych ludzi, co dobrze czynią. Jakby Pan Bóg chciał nam dać poznać, że idzie nowe pokolenie, idzie młodzież, która lgnie do Jezusa, myśmy wszyscy spowiadali wtedy. A więc nie załamujcie się, kapłani, że na was plują, że wszystko złe wam przypisują, tak? I to rzeczywiście Bogu dziękować, że tak Bóg działa w świętym Kościele przez naszych katechetów, katechetki i to jest wielka łaska Boża. Dodam drugą uwagę jeszcze. Święty Tomasz z Akwinu mówi tak. Największym darem Boga jest rozum, który Bóg nam daje. No, ciekawa rzecz. Słyszę, że w tej chwili we Włoszech nastał nowy rząd, który wykreślił młodzieży z dokumentów, gdzie pisało rodzic numer jeden i rodzic numer dwa. Zgodnie z filozofią gender i tego nieszczęścia naszych czasów, że już nie wolno wymieniać mama, tata, i ten rząd nowy kazał zmienić, jest matka i ojciec, jest to napisane, nazwisko podane. Mój Jezu kochany, czy ten świat jeszcze nie zgłupiał całkiem, myślę o Europie? Tylko coś się ciekawego dzieje. Trafi się tam ktoś, który potrafi zmieniać rodzic numer jeden, numer dwa, no głupota nad głupotę. I dlatego tutaj mówi Tomasz Akwinu, największym skarbem człowieka jest i darem Boga jest rozum. Rozum. Co się stało z rozumem w Brukseli? Proszę mi powiedzieć, co się stało? To co ci ludzie tam wyrabiają? Drugie zdanie jeszcze wam przytoczę. Darem dla człowieka, mówi święty Tomasz, jest drugi człowiek. A więc to zdanie powtórzył, uwaga, na Uniwersytecie Toruńskim w 99 roku Jan Paweł II. Powiedział tam profesorom o rozumie i o człowieku. To są dary, których nie można zdeptać. I od maleńkiego nauczyć rozpusty, pedofilii i tych mistrzów, w tej chwili już Warszawa wpuszcza do klas. Nauka pedofilii. Najdrożsi. To nie mówi w tej chwili fanatyk. Tylko na miłość boską myślimy albo nie myślimy. I papież to powiedział na uniwersytecie i to są słowa wiążące Ojca Świętego. Dlatego najdrożsi, proszę to brać do serca, a w tej chwili powstajcie na wspólną modlitwę.